Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Każdy chce być kimś. Jedni bardziej, drudzy mniej. Kimś podziwianym, szanowanym, mądrzejszym, na lepszym stanowisku, z większą wypłatą. Dotyczy to funkcjonowania w najróżniejszych układach i środowiskach, w relacjach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, firmowych, koleżeńskich. Co tam sobie wymyślicie? Nie zdajemy sobie z tego mechanizmu sprawy, ale psycholodzy zauważyli, że jako ludzie oceniamy życie, porównując się do innych. Jeżeli inni mają więcej i lepsze, no to wtedy my czujemy się gorsi, no i mamy taki wewnętrzny przymus, aby to zmienić, żeby tym lepszym byliśmy my. Możemy długo i ciężko pracować, aby osiągnąć taki satysfakcjonujący nas efekt, nie wiem, mieszkanie, samochód, jakiś dyplom, ukończony kurs, ale możemy pójść na skróty, no bo od czego mamy internet? To? Dla mojego pokolenia internet jest środowiskiem, w którym nie za bardzo się udzielamy i uzewnętrzniamy, ale dla młodszych jest to, no jakby nie patrzeć, obszar największej aktywności. I tam w prosty, tani sposób mogą zaspokoić swoją potrzebę, no, przed szeroką publiką. Informacje, zdjęcie, film dotrą do dziesiątek, setek, jak się postaram, to i do tysięcy. Dla uzależnionych od tych mechanizmów są potworzone specjalne serwisy, których jedynym celem jest pokazanie się przed innymi ze swoimi osiągnięciami. I tak każdy w ramach swoich możliwości, potrzeb pokazuje, gdzie jest świetny, oczekuje potwierdzenia tego w lajku. Jedni pokazują samochody, inni egzotyczne wycieczki, jeszcze inni dyplomy. A ci, co nie mają pokazać, to chociaż zrobią zdjęcie, pokazują, jak wygląda ładnie zupa, albo jak ładnie sobie umyli samochód, czy posprzątali kuchnię. Gdy wyczerpuje się pula tych osobistych osiągnięć, ich tak naprawdę w końcu dużo nie ma, no to wtedy zaczynamy wymyślać rzeczywistość. Kiedyś no, było to jednak trudne i skomplikowane. Teraz w świecie sztucznej inteligencji nie ma problemu. Jesteśmy ograniczeni tak naprawdę tylko i wyłącznie wyobraźnią. Mogę być młodszy, wyższy, mniejszy brzuszek, bardziej umięśniony, mieć określonych znajomych, znajdować się w określonym miejscu i tak dalej. To, o czym mówię teraz, to nie jest jakiś mój wymysł na potrzeby kazania, ale to jest obserwacja współczesnej psychologii społecznej i socjologii mediów społecznościowych. Dużo lajków, potwierdzeń, no to wtedy mamy takie ostatnio modne hasło dopamina, taki cudowny neuroprzekaźnik dający świetne samopoczucie, ale znowuż mało lajków, mało tych potwierdzeń, no i wtedy mamy poczucie odrzucenia społecznego. Przyzwyczailiśmy się, mówię o internecie, do takiej formy prezentacji siebie innym, ale gdybym to zrobił w sposób klasyczny, wyobraźmy sobie, że załóżmy, robię sobie kilka papierowych czy kilkanaście papierowych zdjęć, chodzę po ulicy i mówię spotkanym przechodniom: ty, zobacz, jaka mam fajną córkę. A tutaj mówię: kurczę, zobacz, jaki obiad fajny zrobiłem, tak? A tutaj planuję wyjechać sobie na wakacje, tak? Lajków chyba bym nie dostał. Natomiast na pewno miałbym kilku obserwujących, kogoś na pewno z ramienia policji i poradni zdrowia psychicznego. Natomiast już tak całkowicie na poważnie, czym się różni to takie łażenie po ulicach i pokazywanie samego siebie od tego, no, co robię w internecie? No w sumie niczym. No, poza tym, że do internetu się przyzwyczaiłem, a tutaj no, tego typu ilustracja budzi u nas śmiech, zażenowanie lub cokolwiek innego. I tu pojawia się bardzo ciekawe pytanie, bo jak na to wszystko patrzy Bóg? Czy te nasze zachowania czy go śmieszą, czy powodują zażenowanie, czy może jeszcze jakoś inaczej w ogóle Pan Bóg na to patrzy? I trochę światła rzuca na to list do Filipian, drugi rozdział od wersetów 6-8. Mowa o Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Można powiedzieć, no szok i niedowierzanie. Najpotężniejsza istota we wszechświecie, Bóg, który ma wszystko, który jest źródłem życia, który wszystko stworzył, zamiast mówić, zobaczcie, jak ja jestem tutaj świetny, pojawia się na świecie w biednej żydowskiej rodzinie, której nikt nie chce pomóc. W oborze dla zwierząt rodzi się chłopiec. Rodzina musi uciekać do Egiptu, bo aktualnie panujący władca chce to dziecko zabić. Potem wraca z powrotem na miejsce, no to już do Nazaretu. Przez 30 lat pracuje jako zwykły rzemieślnik. No, cieśla. Następnie zaczyna być wędrownym nauczycielem. Zaczyna mówić o Bogu, ale tak to się nie podoba aktualnie panującej starszyźnie religijnej, że doprowadzają do jego śmierci, przybijając do krzyża. Jak na kogoś najpotężniejszego na świecie i wszechświecie, no to słabo to wygląda. Jezus jako jedyny miałby prawo do pokazania, zobaczcie, jak jestem świetny, wspaniały, potężny, wszechmocny, a Jezus się uniża. Jezus jest Bogiem. No ponad Bogiem nie ma już nic więcej. Poniżej są aniołowie, są ludzie i Bóg decyduje się na wcielenie, ale nie jako anioł, tylko jako człowiek. I to też wcale nie w prestiżowej roli. Mamy kilka ciekawych możliwości wcieleń. Królowie, cesarze, nie wiem, faraonowie, naukowcy, wybitni kupcy. Ale Jezus wybiera drugą stronę tej hierarchii, a mianowicie wybiera bycie uniżonym sługą. Drugi list do Filipian, 6-7 werset, ja go za sekundkę jeszcze raz przeczytam, jest jednym z kilku wersetów, najważniejszych wersetów, pozwalających tak naprawdę zrozumieć nam, kim jest Jezus. Ja jeszcze raz przeczytam te dwa wersety, Filipian 2, 6 i 7, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem. Jezus zamiast równać się Bogu, wybiera postać sługi. Postać nie jest precyzyjnym tłumaczeniem tego, co to w Grece oznacza, no ale w języku polskim nie ma również takiego wyrazu, gdzie tak hasłowo pokazałbym sens tego sformułowania. Postać. Greckie słowo morfe to tak naprawdę trwała tożsamość. To jest stan wynikający z natury. To tak naprawdę potwierdzenie, że Jezus jest Bogiem, który wyrzekł się tego, co najważniejsze, aby być w stanie człowieczym. I tu kolejne drugie słówko z tego wersetu, bo sam wyraz stan, greckie schema, to zewnętrzna postać, widziana przez innych. Inaczej mówiąc, chodzi o tą całą egzystencję ludzką. Życie w ograniczeniu, podatności na cierpieniu, zależności od innych, śmiertelność. Ten, który posiadał naturę Boga, greckie morfe, przyjął rzeczywistość ludzkiego istnienia, schemę, tak całkowicie, że został rozpoznany i doświadczony jako jeden z ludzi. Jedna osoba, dwie natury. 100% Boga i 100% człowieka. W zasadzie w Jezusie pełnia boskości i pełnia człowieczeństwa. Tą sytuację wcielenia można byłoby porównać do pisarza, który napisał powieść, a w pewnym momencie zdecydował się być jedną z postaci tej powieści, no tak, żeby pomóc bohaterom uratować historię od katastrofy. Nie zmienia to oczywiście faktu, że autor, mimo że jest postacią z książki w tym przykładzie, jest nieporównywalny większy niż ta książka. I drugie, że autor działa w ramach tej powieści jako jedna z postaci, doświadcza ograniczeń wynikających z zasad, które wymyślił. Wiele rzeczy nie może zrobić, sam się ograniczył tak naprawdę. Ale dalej jest autorem. No i podobnie wygląda temat z Jezusem, z jego wcieleniem. Przychodzi na ziemię, my widzimy go jako człowieka. Cywilizacyjnym hasłem przewodnim naszym jest rozwój. Walczymy o to, żeby mieć nowsze, lepsze, nie wiem, prestiżowe. Ja się tak osobiście nieraz zastanawiam, kiedy już będę miał na tyle rzeczy lepsze od poprzednich i będę już na tyle rozwinięty, że zamiast gonić jeszcze za czymś nowszym, powiem okej, osiągnąłem odpowiedni stan wiedzy, osiągnąłem odpowiedni stan posiadania, to mi wystarczy, teraz będę już tylko żył. W świecie tak się nie da. Psycholodzy nazwali taką gonitwę adaptacją hedonistyczną. Czyli powiększam swój poziom życia sukcesywnie, ale bardzo szybko się do tego nowego poziomu, lepszego przyzwyczajam i zamiast radości mam jeszcze większe oczekiwania, żeby jeszcze bardziej to zmieniać, żeby jeszcze bardziej rozwijać się, poznawać i tak dalej. Całe życie będę w tym układzie gonił za czymś, czego tak naprawdę nie dogonię. Ale gdy czytam list do Filipian, to widzę, że Bóg nie daje się złapać w tą pułapkę. Jezus to rzemieślnik. Pracujący nabyt w niezamożnej rodzinie, wstający o świcie do pracy, jedzący, korzystając z glinianych, drewnianych, nie wiem, kubków, talerzy, sztućców i to mu wystarczy. Jezus przychodzi na ziemię w czasach, w których nie ma tych wszystkich rzeczy, które tak obecnie ułatwiają nam życie. Samochody, samoloty, komputery, prąd, komórki, opieka zdrowotna. Coś w tej decyzji odnośnie czasów przyjścia Jezusa na ziemi i bycia jednym z tych tysięcy rzemieślników. No, coś w tym musi być. Jest na pewno coś do przemyślenia, dlaczego Bóg tak zdecydował. No, myślę, że czytając Filipian, wiemy, co jest powodem. Problem pozycji i bycia kimś to nie jest jedyny problem czy problematyka, którą widzimy w tym omawianym przeze mnie fragmencie. Żyjemy w czasach, gdzie stylem życia jest zajmowaniem się tym, co jest tu i teraz. Reszta nie bardzo się liczy albo subtelnie ją sobie zapominamy. Dobrze, że znaczy ta obecna nasza sytuacja powoduje, że my po prostu redefiniujemy to, co uważamy, jak pewne rzeczy rozumiemy, no i w konsekwencji, jakie podejmujemy decyzje. Dobrze, że nas nie nagrywają inni i nie przypominają nam, co mówiliśmy wcześniej, no bo by się okazało, że jesteśmy bardzo, ale to bardzo zmienni. Ale obraz samych siebie możemy zobaczyć w politykach. My ich wybieraliśmy, my ich popieramy. Oni są naszym obrazem, tak jakbyśmy się troszeczkę przeglądali w krzywym zwierciadle. Nie przeszkadza nam to, że nie robią to, co obiecują, że gonią za kasem, prestiżem, kasą. My powielamy te wzorce, które widzimy naokoło, w końcu ludzie sukcesu. Mamy taki wewnętrzny przymus naśladowania tych lepszych. Zmienia się sytuacja, zmienia się również i niestety nasze zdania. Obiecałem, że coś zrobię, no ale przecież jest forsowany styl życia work and life balance, więc sorry, ale mam zaburzoną równowagę między pracą a moim życiem, więc nie będę tego robił, mimo że się zobowiązałem. Nie przewidziałem wysiłku kosztów? Sorry, to twój problem, a nie mój. I teraz kolejny, ósmy werset z tego drugiego rozdziału listu do Filipian. Uwiera nas troszeczkę jak kamień w bucie, no bo czytamy Filipian 2,8 o Jezusie. Uniżył samego siebie przez to, że był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Jezus nie dość, że się uniżył, to jeszcze był słowny i posłuszny. Posłuszny w drobnych, ale i w tych najważniejszych rzeczach dotyczących życia i śmierci. Wyobraźmy sobie noc przed ukrzyżowaniem. W ogrodzie Getsemane przed pochwyceniem Jezusa. Tylko, że zamiast Jezusa jesteśmy zamiast Niego my. Jest środek nocy, nasi uczniowie śpią, wiemy, że za chwilę zostaniemy złapani, będzie poniżanie, bicie, z kulminacyjnym momentem przybicia do krzyża, gdzie no, po 6 godzinach umrzemy w niesamowitym cierpieniu. I co zrobimy? Chciałbym powiedzieć, że tak jak Jezus, wypełniłbym zadanie, które zaplanował dla mnie Bóg. Ale może bym zaczął kombinować. Boże, ale to może ktoś inny, albo to dla mnie za dużo, no jak na jedną osobę. A może ja ci inaczej będę służył, a może bym się po prostu zbuntował i korzystając z nocy uciekł z tej góry. No bo w końcu jestem jeszcze za młody, aby tak naprawdę umierać. Nie wiem, co bym zrobił w takiej sytuacji. Znaczy, przepraszam, wiem, co powinienem zrobić w takiej sytuacji, ale nie wiem, co ja bym zrobił w takiej chwili próby. No i oczywiście bardzo się cieszę, że Bóg w takiej sytuacji mnie nie stawia. A Jezus? Jezus stanął i okazał posłuszeństwo. Mimo, że wcale nie pałał entuzjazmem do tego rozwiązania. Już na samym początku mógł powiedzieć, że jego życie, jego sprawa, że mógł nie iść do Jerozolimy, pozbyć się Judasza, mógł wykorzystać moc, którą posiada, żeby się obronić, albo po prostu z tej góry Getsemane po prostu w mroku nocy po prostu odejść. Naprawdę mógł zrobić wiele rzeczy i wszystkie jego decyzje można byłoby racjonalnie wytłumaczyć i zrozumieć. Ale Jezus dokonał jedynego słusznego wyboru, okazał posłuszeństwo. Zacząłem omawiać ten fragment od uniżenia i posłuszeństwa, ale wcześniej jest jeszcze fragment, jest jeszcze werset piąty, który najtrafniej jest przetłumaczony w otwartym literalnym tłumaczeniu Nowego Testamentu. Filipian 2:5, niech postawa Jezusa będzie dla was wzorem. Inne tłumaczenia może nie są aż tak czytelne tak dla nas na pierwszy rzut oka, choć oczywiście mówią to samo. Na przykład nasza Brytyjka mówi, że takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. To jest tłumaczenie. Ale już pomijając samo tłumaczenie, sens, idea jest oczywiście dokładnie taka sama, ale zmierzam do tego, że chrześcijaństwo to nie jest wykaz głoszonych idei, tylko to jest styl życia. Życia przemienionego przez Boga przy nawróceniu. Mówimy o naśladownictwie Jezusa, no to my go naśladujmy, tak? A przykład, co i jak mamy naśladować, to mamy chociażby w tych wersetach, które omówiłem. Zresztą wcześniej, jeżeli cofniemy się jeszcze do końcówki trzeciego czy czwartego wersetu z drugiego listu do Filipian, to też możemy przeczytać. Lecz w pokorze uważając jednych drugich za wyższych od siebie. Lub niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Jak wspominałem na początku, mamy w charakterze porównywać się do innych, ale te wersety mówią, żeby celem takiego porównania było nie pokazywać się samym jako lepszym, tylko żeby tych drugich, tych innych uważać za lepszych od siebie. Uniżenie, pokora, dbałość o innych to w osobie Jezusa przewijające się przez cały Nowy Testament zalecenie dla nas naśladowców. Na pewno w głowie zrodziło wam się wcześniej zastrzeżenie, że te ludzkie słabości, o których mówi psychologia, to was nie dotyczą. Że nie dostrzegacie u siebie tych mechanizmów, że nie każde pokazanie się przed innymi jest graniem na siebie. Zgadzam się. Może tak być. Jeżeli was to nie dotyczy, no to jest świetna wiadomość, że jesteście praktycznymi naśladowcami Jezusa. Ale mimo wszystko trzeba cały czas się pilnować, bo ludzka natura działa cały czas przeciwko nam. A problem? No problem jest tak naprawdę zupełnie gdzie indziej. Mamy tutaj coś takiego nieuchwytnego jak nastawienie serca. Moje motywacje, co ja mam w sercu. Dlaczego robię to, co robię? Jeżeli w służbie, w kontaktach z innymi, jedynym, na czym wewnętrznie mi zależy, to że ktoś przyjdzie potem, będzie dziękował, będzie podziwiał, będzie mi mówił, słuchaj, jesteś dla mnie wzorcem, a ja się potem jeszcze będę budował przez najbliższy tydzień no właśnie z tych słów, no to tak naprawdę to jest karmienie własnego ja. To jest ta rzecz, która rzeczywiście motywuje mnie do działania, ale to nie jest to, czego oczekuje ode mnie Bóg. Inni tego nie zauważą. Moje mówią o moim nastawieniu serca, ale Bóg to będzie widział i że to robiłem dla siebie. A w tym, co robimy, robimy to dla Boga i ma być głównie widoczny Bóg, jemu ma być oddana chwała. Popatrzmy na Jezusa. On nie musiał przychodzić na ziemię, nie musiał pracować fizycznie całe życie i skończyć na krzyżu dla ratowania ludzi, no, którzy nawet wcale na to nie zasłużyli. To. Nie chodził po ziemi i się nie skarżył, że taki los go spotkał, ojejku, ile ja się musiałem tam wyrzec i tak dalej. Jezus nie musiał tego robić, Jezus chciał to zrobić. Skoro mamy być naśladowcami, no choć już oczywiście bez misji zbawienia świata, bo to się wykonało, ale pełnienie woli Ojca i uniżoność jest nieustająco aktualne. Gdybym w tym miejscu skończył, to moje rozważanie, no to wyglądałoby tak sobie. Uniżony i posłuszny Jezus rezygnuje z nieba, żyje na ziemi z ciężkiej pracy rąk i w posłuszeństwie daje się w sadystyczny sposób zabić. Ale posłuszeństwo w oczach Boga jest czymś niesamowicie istotnym. W dalszej części fragmentu listu do Filipian czytamy, że Jezus dostał imię ponad wszystkie inne imiona. Więc jak dostał? No przecież już miał, tak? Żyjemy w czasach, gdzie imię to jest zbitek literek definiujących nas jako nas. Mało osób zna znaczenia swoich imion. Tomasz na przykład pochodzi od Taoma, to jest bliźniak. Czy to coś dla was wnosi do postrzegania mnie jako osoby? No, chyba niewiele. Zresztą dla mnie też to niewiele mówi. Tym bardziej, że nie mam brata bliźniaka, choć mam brata 8 lat młodszego. Ale jest kilka ciekawych innych polskich imion, które pokazują tą zasadę, o której chcę powiedzieć. Mamy tutaj Bogumiła chociażby. w ogóle innego człowieka. Mamy Bogu sława, mamy Boży dara. Tylko że to są dalekie echa polskiej kultury sprzed wieków. Natomiast wracając do czasów biblijnych, do znaczenia imion, każde imię coś oznaczało. Na osobę oczywiście, która je nosiła. Imię miało określać charakter, okoliczności narodzin, proroctwa, relacje z Bogiem, czyli po prostu pomysł na życie dziecka od strony rodziców. I mówimy Jezus, mówię fonetycznie, ale tak naprawdę jest to wynik dość długiej drogi językowej od hebrajskiego poprzez grekę, łacinę, no i gdzieś tam na końcu jest polski. Oryginalnie Jezus to jest Jehoszua. A patrząc na znaczenie tego słowa, to jest Jahwe zbawia. Piękne imię i głęboko teologiczne. Jehoszua, Jeho, człon odpowiedzialny za Jahwe, Szua zbawia, ratuje, łącząc ze sobą te dwa wyrazy, Jahwe ratownik, no Jahwe zbawiciel bardziej pasuje w kontekście środowiska, w którym się poruszamy. Czy też po polsku Jahwe jest zbawieniem, co to tak ładnie po polsku bym tłumaczył, więc to Jahwe zbawia w osobie Jezusa. No ale przecież też powiecie, no dobra, no ale Jehoszua, to imię zostało nadane dziecku przy narodzinach, a dodatkowo w czasach biblijnych to było dość pospolite imię. Często można było tych Jehoszułych zobaczyć biegających, czy tam potem już jako dorosłych. Tak, tylko w tym wersecie dotyczy to tej jednej konkretnej osoby, która nosiła to imię. Osoby, która się uniżyła. Osoby, która była posłuszna aż do śmierci. Ten konkretny Jehoszua z kart Biblii został ogłoszony panem, królem, władcą wszystkiego. Dostał imię, dostał tak naprawdę rangę. Otrzymał autorytet nad całym stworzeniem. Rzezgnie, czytamy się w dalszych wersetach, rzezgnie się przed nim każde kolana. No, moje rzezgnie się z radością, ale nie chodzi tu o techniczne samo klękanie, ale co ta postawa tak naprawdę sobą reprezentuje. Możesz nie wierzyć, że Jezus istnieje. Możesz wierzyć, ale Jezusa ignorować. Możesz z Jezusem walczyć, możesz go nienawidzić. Ale przyjdzie czas, gdy całe stworzenie, istoty niebieskie, te na ziemi, te pod ziemią, uznają zwierzchnictwo, panowanie, autorytet i władzę. I wyznają swoimi ustami, że Jezus jest Panem i władcą. Zarówno ci, co oddali życie Jezusowi, ale również ci, którzy z nim walczyli. Szczególnie ciekawie będą wyglądać ci przeciwnicy Boga, którzy mieli tyle wcześniej do powiedzenia. Jak staną przed majestatem, potęgą, same kolana im się zegną w uznaniu autorytetu, a usta bezwiednie wypowiedzą: Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tak przy okazji uznanie boskości Jezusa nie konkuruje w żaden sposób z Ojcem, lecz go objawia. Natomiast Bóg objawia swoje zbawienie w osobie Jezusa. No to jest takie sprzężenie. Werset z Filipian 2:5, o którym już mówiłem, że mamy być tak jak Jezus. Uniżenie, posłuszeństwo jest tym, co podoba się Bogu. To skoro będziemy naśladowali Jezusa, to co to będzie dla nas oznaczać? Nie wiem, czy zauważyliście, ale jeżeli popatrzymy chociażby na 10 przykazań, to Bóg je dał głównie dla naszego dobra, a nie dla swojego samozadowolenia. Nie kradnij, nie morduj, nie obmawiaj, nie pożądaj, szanuj rodziców, porządnie się prowadź. No Bogu nie jesteśmy w stanie żadnych z tych rzeczy zrobić. Bóg nie potrzebuje tego dla lepszego samopoczucia, ale jest to niezwykłe, istotne dla nas ludzi, dla naszego funkcjonowania z innymi. Zresztą te pierwsze przykazania z listy tych przykładowych 10, te, które na pierwszy rzut oka, które no niby dotyczą się samego Boga, to tak naprawdę też są dla naszego dobra. Miej uporządkowane życie, jeden właściwy autorytet i cel, jakim jest Bóg. Nie twórz wizerunków, żeby cię to w jakiś tam sposób nie odciągało. Odpocznij raz w tygodniu i potraktuj ten dzień jak zupełnie inne te wszystkie pozostałe 6 dni w tygodniu. Nie traktuj imienia jako przerywnik w rozmowie potocznej. Rozdziel to, co święte od tego, co powszednie. Nawet gdyby nie było Boga, to patrząc na te zasady, z czysto ludzkiej perspektywy są one czymś, co radykalnie poprawiłoby nasze życie, no pod warunkiem oczywiście ich przestrzegania. Ale przecież Bóg jest. Więc mamy tutaj jeszcze taki dodatkowy ekstra bonus. Bo oprócz poprawnej relacji z innymi ludźmi, dodatkowo będziemy mieli dobrą relację z Bogiem. otworzymy się na łaskę, otworzymy się na błogosławieństwo. To trochę jak bycie na jednej fali z kimś, kto ma władzę, kto ma mądrość, kto nas przeprowadzi przez życie zarówno w tych trudnych chwilach, jak i w tych radosnych. Uniżenie nauczy nas cierpliwości i służenia innym. Będziemy dojrzali emocjonalnie i duchowo. To będzie nasza wewnętrzna przemiana w naszym życiu. Jako naśladowcy Jezusa mamy obietnicę uczestnictwa w Jego chwale. Pierwszy list Piotra, 5:10 możemy przeczytać. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie Jezusie. Myśli i drogi Boga nie są naszymi myślami i drogami, zresztą to chyba nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Ale wiara polega na tym, że może coś, co wydaje nam się bez sensu, ale jeżeli powiedział to Bóg, to powinno być dla nas drogowskazem. Nie muszę tego tu i teraz rozumieć, ale w danym momencie moje rozumienie nie wpływa na to, że to będzie działać, że Bóg będzie działał i będzie prowadził nas swoimi ścieżkami. W Filipian, w 2 rozdziale, od 5:11, droga idzie w dół w rozumieniu świata. Pokora, posłuszeństwo, uniżenie, ofiara, ale tak naprawdę jest to droga prowadząca do góry. Droga, w której będziemy wywyższeni przez Boga. Mając więc postawę Jezusa, miej więc postawę Jezusa, wybieraj pokorę i posłuszeństwo, a Bóg zajmie się resztą.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.